Cześć, nazywam się Paweł Niewęgłowski i jestem liderem społeczności Dev.js, zrzeszającej pasjonatów i profesjonalistów JavaScript. Witam Cię w czwartym odcinku Dev.js JavaScript Podcast, czyli serii audycji poświęconych frontendowi. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Kalinowski, z którym poruszyliśmy temat monorepo. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma SoftServe. A teraz startujemy. Cześć Paweł. Przedstaw się i powiedz naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Cześć, nazywam się Paweł Kalinowski, pochodzę z Bielska-Białej, we Wrocławiu mieszkam już od czasu studiów, czyli jakieś 15 lat, więc jestem bardziej wrocławianinem. Komercyjnie programowanie zajmuję się od ponad 10 lat. Od kilku lat pracuję jako front-end developer, wcześniej byłem skupiony głównie na backendzie. W wolnym czasie uwielbiam jeździć na motocyklu, grać w kosza. Lubię też zwierzaki, psy szczególnie, jeżeli ktoś nie kojarzy, bulteriery, takie świnki, psy z taką świńską mordą, to są moje ulubione. No i sport w każdym wydaniu, więc to tyle w sumie o mnie.
Powiedz naszym słuchaczom, jaką masz teraz rolę w firmie i jakie masz związane z nią obowiązki?
Aktualnie pracuję w SoftServe jako senior frontend developer. SoftServe to jest taka międzynarodowa firma zatrudniająca około 400 osób w Polsce w różnych lokalizacjach. Jak powiedziałem, ja pracuję w Wrocławiu. Ja akurat w projekcie pracuję dla klienta ze Stanów Zjednoczonych, który ma u nas kilka projektów, a do moich obowiązków należy przede wszystkim implementacja feature'ów. Nie? Wiadomo, jak to każdy deweloper. A tak na serio, to oczywiście dostarczanie nowych funkcjonalności jest lwią częścią tego wszystkiego, czym się zajmuję. Jednak w zakres obowiązków wchodzi także bieżące utrzymanie kodu, bieżące utrzymanie produktu, a raczej dwóch. Projekt jest duży, ma ze sobą wielu deweloperów i wiele podejść, także w związku z tym moim zadaniem jest także definiowanie konwencji, wdrażanie ich w projekt, praca nad strategią, jaką chcielibyśmy przejąć w przyszłości, jak ten produkt od strony technicznej miałby wyglądać, jakie standardy wdrażamy i gdzie chcemy zmierzać i w jaki sposób zarządzić długiem technologicznym. Takie pokrótce są moje obowiązki aktualnie w projekcie.
Okej, a powiedz, dlaczego wybrałeś akurat Wrocław jako to miejsce do studiowania?
Wiesz co, z Wrocławiem jestem związany w sumie od dziecka. Mam tu gdzieś rodzinę, przyjeżdżałem na jakieś ferie czy tam wakacje do rodziny i Wrocław mi się zawsze mega podobał. Już w czasie szkoły średniej chciałem tutaj przyjechać w sumie po podstawówce. Pograłem dużo w kosza, wtedy na topie był Scepter Śląsk we Wrocławiu. Więc jako małolat, który by chętnie poskakał za piłą, to Wrocław był jakby kolebką w Polsce, gdzie można było za tą piłką poskakać. Nie udało się wtedy, to były trochę inne czasy. Udało się w okresie już studiów, więc w sumie to był główny powód.
A powiedz mi, jak generalnie przebiegała twoja kariera w IT? Od momentu, nie wiem, czy już na studiach rozpocząłeś pracę, czy było to później? Jak to wyglądało do tego momentu, w którym teraz jesteś?
Przede wszystkim w IT nie byłem od zawsze. Tak? Jak już wspomniałem wcześniej, dużą część życia spędziłem w Bielsku, gdzie zajmowałem się naprawą samochodów. Byłem elektromechanikiem samochodowym, z wykształcenia jestem elektromechanikiem samochodowym, żeby było śmieszniej. W pewnym momencie stwierdziłem, że samochodówka to jest fajna rzecz, ale nie taka, żeby to robić resztę życia. Jako hobby spoko, jako część zarobkowa wolę siedzieć przy kompie. I jako ciekawostkę to już swoją pierwszą stronę internetową napisałem bodajże w 98 albo 99 roku, więc jakieś tam pojęcie miałem. Oczywiście to były początki jakiegoś tam HTML-a. Pamiętam, że używałem wtedy pajączka, taki prekursor IDE. Potem zdecydowałem, żeby właśnie przyjechać na studia do Wrocławia. W trakcie studiów udało mi się złapać staż w takiej jednej firmie, która testowała na zlecenie banków różne ich aplikacje. W pierwszej firmie po studiach, gdzie już komercyjnie, normalnie mogłem pracować, to pracowałem właśnie jako PHP developer. To był mały projekt w agencji reklamowej, jakieś CMS-y, coś w tym stylu. Chyba każdy deweloper tak naprawdę zaczyna od napisania swojego pierwszego CMS-a. Ja w swojej karierze napisałem bazy 4, więc tak to trwało. Po pracy w PHP trafiłem do większej firmy, do większego projektu. Tam miałem okazję pracować jako Java developer. To był w sumie krótki czas, bo pracowałem w tym projekcie bodajże chyba około roku. Po tym czasie wróciłem do PHP i jako backend developer w PHP spędziłem kolejne bodajże chyba 6 lat. I od 2016 roku postanowiłem się przenieść na frontową stronę i właśnie pogłębić swoją wiedzę w JS-ie. Zaintrygował mnie React, też duże zmiany wtedy w JS-ie się pojawiały. No i od tamtej pory tak naprawdę już jako frontend developer.
Jako temat dzisiejszego odcinka podcastu ustaliliśmy, że to będzie monorepo. Wydaje mi się, że dla części naszych słuchaczy będzie to temat całkiem znajomy. Natomiast może wyjaśnijmy, czym jest monorepo osobom, które jeszcze może niekoniecznie kojarzą ten temat albo niekoniecznie może tego używały w swoich projektach.
Jasne. Więc od początku. Monorepo to strategia, w której tak naprawdę kod dla wielu projektów jest trzymany w jednym repozytorium. To podejście totalnie odwrotne od multirepo, gdzie każdy projekt ma odseparowane repozytorium. To podejście trochę zatacza koło i wraca do podejścia monolitycznego, z którego wiele projektów migrowało właśnie do multirepo. A monolityczne aplikacje były kiedyś czymś bardzo, bardzo popularnym. Po prostu w jednym repo trzymano wiele technologii, na przykład backend, frontend, plus jeszcze jakieś dodatkowe DevOpsowe może rzeczy. I to nie za bardzo działało ze względu na to, że wszystko było w jednym miejscu, nie za bardzo poukładane i ciężko było tym jakby zarządzać w fajny sposób. Rozwiązaniem na to była właśnie architektura mikroserwisów, która jakby wymusiła to multirepo, że każdy mikroserwis miał swoje repozytorium, ten kod był odseparowany i każdy z klocków można było tak naprawdę sobie osobno dewelopować i osobno zarządzać w systemie kontroli wersji. Monorepo jakby wraca do tych początków z tą różnicą, że już jest bardziej ustrukturyzowany. Mamy jednak jedno repozytorium w odróżnieniu od tego podejścia mikroserwisów i multirepo i to powoduje, że jeden deweloper ma zasięg do całego projektu albo wszystkich części projektów, a nawet subprojektów, gdzie łatwo można w ten sposób zarządzać i przeglądać cały kod.
Dobrze, to może powiedzmy, jakie są w Twojej ocenie plusy używania monorepo?
Zanim przejdę jeszcze do plusów, to warto wspomnieć, że monorepo nie jest czymś takim anonimowym aktualnie na rynku, ponieważ już wiele firm z tego korzysta i to naprawdę na gigantyczną skalę. Szczerze powiedziawszy, to z niektórymi firmami to aż się zdziwiłem, bo między innymi Google z tego korzysta, korzysta też Microsoft, Twitter jest w używaniu monorepo, Facebook, Dropbox, Uber czy Bubble.js znany pewnie w JavaScriptowcom, ale także takie technologie backendowe stricte jak framework Symfony czy Laravel. Oni także używają monorepo. Jeżeli chodzi o stricte plusy używania tego rozwiązania, na wstępie warto zaznaczyć, że w różnych przypadkach warto je najpierw zweryfikować, czy w naszym przypadku osiągniemy pożądany efekt. To nie jest tak, że teraz ja odpowiem o plusach monorepo i że ktoś myśli, a super, to jest dla mnie i robimy to. Nie. Warto najpierw sobie na chłodno poczytać o tym, by poczytać, jakie to przynosi korzyści, jakie minusy i tak dalej, o czym za chwilę powiemy, ale czy faktycznie w moim projekcie to, co ja chciałbym osiągnąć, czy to ma sens, bo wielu ludzi właśnie tak na hura troszeczkę do tematu pochodzi i bierze coś za wyrocznie, a to raczej powinno się zadziać przez jakąś chłodną analizę, żeby sobie potwierdzić, że to jest to, czego potrzebujemy, żeby sobie po prostu nie strzelić w kolano podejściem, którego nie zbadaliśmy, a później wychodzą więcej problemów z tego wyjdzie niż korzyści. Przechodząc do plusów, to mam kilka takich najważniejszych wartości, które dodaje monorepo. Mianowicie, jak już wcześniej wspomniałem, to jest współdzielenie kodu. To ogromny zysk, jeżeli chodzi o monorepo. Robisz jednego git pula z repozytorium i wszystko masz. Prosto, łatwo, przyjemnie. Masz wszystko w jednym miejscu. To jest chyba największy benefit, jaki można sobie wyobrazić przy korzystaniu z monorepo. Kolejny atut to dependency hell. tutaj jest znacznie łatwiej, bo współdzielisz wszystkie zależności poszczególnych paczek. Nie ma takich problemów, że w różnych subprojektach, czy podfolderach, czy paczkach masz tą samą bibliotekę w różnych wersjach. To jest strasznie, strasznie uciążliwe w postaci, w przypadku, kiedy używamy multirepo i mamy jakieś dwa mikroserwisy, obydwa korzystają na przykład, nie wiem, z biblioteki Lodasha, załóżmy, i w jednej masz wersję, załóżmy, 2.0, a w drugiej 1.0. No i już nie możesz ich tak sobie swobodnie używać, bo tam są jakieś breaking change. To w tym przypadku nie ma takiej możliwości, bo dana wersja biblioteki jest współdzielona pomiędzy wszystkie submoduły, paczki, subprojekty VXV. Coś, co nie jest takie oczywiste, a jest też kolejnym bardzo, bardzo dużym plusem w przypadku korzystania z monorepo. Większość użytkowników, deweloperów z naszej półki prawdopodobnie z tym się nie zderzy, bo to, co chcę powiedzieć, będzie zależało od tego, jak duża jest firma, ale Google miał z tym duże problemy i coś, co nie jest oczywiste, a warto o tym pamiętać przy większych projektach, to management overhead. Nie wiem, czy kiedyś się z takim czymś spotkałeś, że właśnie jest wiele repozytoriów, przychodzi nowy deweloper i okazuje się, że musisz mu nadać uprawnienia. A okazuje się, że z jakichś względów w danym repozytorium może mieć tylko do odczytu, w innym repozytorium musi mieć zapis, w jeszcze innym admina. I okazuje się, że ten problem strasznie narasta, bo już przy 5 mikroserwisach, kiedy przy takim właśnie projekcie pracowałem, gdzie było 5 mikroserwisów, co wydaje się niedużą liczbą, a potrafiły być już problemy właśnie w nadawaniu uprawnień, że ktoś czegoś nie miał, ktoś nie mógł się podłączyć do czegoś albo nie widział zmian, bo tam się coś zmieniło, nie było osoby, która miała uprawnienia, żeby nadać te uprawnienia, no po prostu to czasem przerasta, nie? I z tego, co pamiętam, Google zrobił pełną analizę sobie takich rzeczy, ile kosztuje ich taki management overhead i warto poszukać tego raportu od nich, bo oni tam dosyć duży procent podali, ile udało im się zaoszczędzić czasu na takim zarządzaniu samym projektu, tylko dlatego, że wdrożyli monorepo. Kolejne wartości dodatnie, benefity czy plusy, kolokwialnie mówiąc, z monorepo to przejrzystość i znajdowanie i odkrywanie kodów w prosty sposób. Wszystkie rzeczy masz w jednym miejscu, możesz łatwo do tego nawigować, nie musisz tego ustawiać jakoś w IDE, możesz po prostu sobie przechodzić do biblioteki, patrzeć jak ten kod jest zaimplementowany, tego, którego używasz. To jest proste, bardzo łatwe, bo po prostu w jednym folderze, w głównym, na swoim kompie to masz. Pełny scope, continuous integration i continuous deployment to duże ułatwienie, nie musisz różnych pipeline'ów nigdzie konfigurować, możesz to trzymać w jednym miejscu, oczywiście masz możliwość skonfigurowania sobie pipeline'ów dla danych paczek, ale jeżeli nie masz takiej potrzeby, masz wszystko w jednym miejscu. Standardy kodowania to kolejny plus, dla całego projektu możesz ustalić ten sam standard, te same S-lintery, te same wymagania, te same, nie wiem, liczby parametrów w metodach i to jest mega, bo nieważne ile osób będzie pracować przy projekcie, nieważne w jak długim czasie, zawsze osoba nowa, która wejdzie, będzie miała w każdym jednym pliku ten sam standard. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, jak inni deweloperzy na to zwracają uwagę, ale czasem mam coś takiego, jak wchodzę w inne repo i jest na przykład, nie wiem, taby zamiast spacji, to dostaję oczopląsu przez pierwsze paręnaście minut, zanim się przyzwyczaję do tego standardu formatowania kodu. No i to dla mnie takie jednolite ustandaryzowanie jest super i daje straszną łatwość poruszania się między różnymi częściami projektów. W monorepo mamy dependency management from pull to push. Odpowiedzialność pull, czyli consumer is responsible, dotyczy multirepo. Tam, gdzie mamy wiele repozytoriów i wprowadzisz sobie zmiany w ramach swojego repozytorium, to wszyscy, którzy korzystają z tego repozytorium, które sobie do siebie pulują, będą musieli zareagować na twoje zmiany. Będą musieli adaptować ten kod, będą go musieli uaktualnić. Więc ta odpowiedzialność nie spoczywa na tobie, tylko na wszystkich, którzy używają tej twojej biblioteki, tego repozytorium. Przy monorepy to wygląda zupełnie odwrotnie, bo ty masz wgląd we wszystkie miejsca, które używają twojej metody, twojej klasy czy zmiennej i zanim wypuścisz jakieś zmiany, musisz się upewnić, że reszta projektu działa. Więc tutaj mamy do czynienia ze strategią push, czyli maintainer is responsible. To jest fajne, bo wiem, jako jeden deweloper, który coś zmienia, wiem, że nie rozwalę innych części projektu, no bo od razu widzę, tak, że coś gdzieś jest zależne. Nawet samo IDE może mi podpowiedzieć błędy w ramach jakiegoś update'u, który zrobię. I to jest w moim odczuciu chyba największy plus, największy benefit tego, bo jedna osoba ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, co można zmienić w projekcie i jak bardzo można zarządzić tym ryzykiem nie rozwalenia innych części projektu przez jedną osobę. Co ciekawe, w Netflixie korzystali z tego podejścia i doszli do wniosku, a nawet dowiedli, że jeden deweloper może w ciągu 2 tygodni podnieść wersję biblioteki i uaktualnić kod jej konsumentów. Zrobili to w setkach zależności, więc to na przykład na to, że można, nie mówię, że to jest łatwe oczywiście, ale można to zrobić, może to zrobić konkretna osoba i na pewno jest to łatwiejsze niż w przypadku multirepo. Oni to zmierzyli chyba i coś takiego im wyszło, że w 2 tygodnie dokładnie jedna osoba poprawiła setki zależności. Nie wyobrażam sobie tego samego, jeżeli mielibyśmy, nie wiem, paręnaście czy parędziesiąt odseparowanych repozytoriów.
Ten przykład z Netflixem jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo ciekawy. Wymieniłeś bardzo dużo plusów monorepo i szczerze powiedziawszy, sam nigdy nawet się nad tym tak dogłębnie nie zastanawiałem, a teraz widzę, że naprawdę warto tego używać. To może zastanówmy się nad też drugim scenariuszem, czyli mianowicie nad tymi minusami używania monorepo. Kiedy byś ewidentnie tego nie polecał?
Jasne, no tak jak właśnie powiedziałem na samym początku przed plusami, zawsze trzeba to zweryfikować, przeanalizować, bo właśnie po tej części o plusach już pewnie część osób by się działa, dobra, idziemy w monorepo. Jednak oczywiście są też minusy. Przede wszystkim jedną z wad używania monorepo jest z pewnością niejasna odpowiedzialność. Chodzi mi o to, że jeżeli mamy te repozytoria rozproszone, są te mikrousługi na przykład, czy jakieś paczki, wiemy, że zespół A będzie odpowiedzialny za repozytorium A. Zespół B odpowiedzialny za repozytorium B. To jest ich podwórko, oni mogą tam modyfikować rzeczy, modyfikować kod, dbają o jego jakość, tak dalej, tak dalej. W przypadku monorepo te wszystkie paczki lądują w jednym miejscu. Mamy te wszystkie subrepozytoria w jednym repozytorium. I teraz bardzo ciężko, jeżeli zespoły nie są doświadczone albo nie mają wysokiej świadomości, bardzo ciężko o tą cienką linię, gdzie ta odpowiedzialność się kończy. Bo okej, mogę być odpowiedzialny za paczkę A, ale co w momencie, kiedy ja wprowadzam jakieś zmiany, które mają zależności w innych paczkach? Tak? Ktoś może powiedzieć, ale tam nie jestem już odpowiedzialny, to już nie muszę modyfikować. No ale to, co powiedziałem wcześniej, jest ta zmiana tej strategii na push, więc powinienem być odpowiedzialny za jeszcze inne części. I tutaj właśnie to jest bardzo, bardzo ciężko. Jak widzę, zespoły mają mniejsze doświadczenie, mniejsze umiejętności takie zarządzające całym projektem, takie big picture, jak się to mówi, to może być naprawdę ciężkie, bo może być umywanie rąk. Więc tutaj trzeba bardzo mocno zaufać doświadczonym ludziom, którzy będą mogli wskazywać kierunek i rozwój tego wszystkiego zarządzania tą odpowiedzialnością. Kolejną rzeczą, też bardzo istotną, chociaż ja osobiście nie miałem z tym do czynienia, żeby coś takiego się stało, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to bezproblemowo może się stać, to jest ryzyko uszkodzenia mastera. Chodzi o to, że mamy to jedno repozytorium, tak? Pracujemy w jednym miejscu, no i jest jeden master, tak? Ten master jest deployowany na produkcję. I to jest bardzo, bardzo wrażliwy punkt. Jeżeli ktoś coś zrobi, nie sprawdzi buildów, nie puści testów, nie wiem, jakieś zmiany, które spowodują, że nasza aplikacja przestanie działać poprawnie, to trafi do mastera, do głównego mastera całej aplikacji. Więc momentalnie klient to może zobaczyć, bądź na jakimś środowisku to wyjdzie. Ale bardzo szybko uszkodzimy tego mastera całej aplikacji, co może za sobą pociągnąć lawinę zdarzeń, tak, bo w różnych paczkach się coś może nagle nieprzewidzianego dziać. W momencie, kiedy byśmy mieli multirepo, uszkodzimy co najwyżej dany wycinek naszego projektu i tylko tamten branch będzie uszkodzony i łatwo jest cofnąć te zmiany, a nawet może nie cofnąć, tylko jeżeli mamy feature toggle, to jesteśmy w stanie odciąć tą część projektu. Tutaj w momencie, kiedy zniszczymy mastera, znaczy zniszczymy, to może zbyt dużo powiedziane, uszkodzimy, będą jakieś problemy, musimy to rewertować, musimy bardzo szybko na to reagować, bo to dotyczy całej aplikacji. Jeżeli w którymś miejscu coś się nie będzie wyświetlało, dostaniemy 500, to cała aplikacja padnie. W przypadku multirepo jesteśmy sami to feature toggle odłączyć i ten problem może być w łatwiejszy sposób do zarządzania. To, co powiedziałem i zaliczyłem na plus, może też być wadą. Mianowicie chodzi o zależności w postaci tej samej wersji dla wszystkich konsumerów. Z jakichś powodów, ja osobiście nie miałem tego problemu, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że z jakichś powodów może się okazać, że w danej paczce potrzebujemy innej wersji danej biblioteki. Ciężko mi teraz tak z głowy podać przykład, dlaczego akurat mielibyśmy tak mieć, ale takie rzeczy widziałem, że bez problemu jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może mieć taką potrzebę. Więc na to też trzeba zwracać uwagę, bo przy monorepo, jak mamy ujednolicone te zależności, to może być problemem. Czytałem także artykuł o tym, że autor twierdzi, że monorepo to w ogóle jest antywzorzec. Fakt, ma ciekawe spostrzeżenia, z kilkoma się zgadzam. Jednak nie do końca zgadzam się z całym tym uzasadnieniem, że monorepo to jest antywzorzec. Kilka fajnych elementów wskazuje i to jest ok. Na przykład zgadzam się z tym, z trudniejszym nawigowaniem po historii commitów. Jasne, masz danego brancha, jeżeli w tym samym, w obrębie tego samego brancha będzie modyfikowanych wiele paczek, no to robi się nagle kolosalna zmiana w historii Gita, tak? Przy multirepo to jest mniej tego kodu, więc łatwiej na tym nawigować, ale autor tak samo pisze, że trzeba używać do tego filtrów, żeby znaleźć coś w konkretnej paczce i tak dalej. No ale sorry, no przecież filtry właśnie do tego są, tak? Jeżeli wchodzimy w pull requesta w GitHubie, no to po to ktoś tam umieścił te filtry, żeby właśnie z nich korzystać. To nie jest jakiś rocket science, żeby okej, bez dużo rzeczy, to muszę filtrów użyć. No właśnie po to one są. Co jeszcze? Nie zawsze wszystko da się ogarnąć organoleptycznie. To jest też, myślę, jako minus i to o tym wspomina ten autor z tego artykułu. Projekty mogą rosnąć do takich skali, gdzie naprawdę ciężko jest przejść sobie wzrokiem po jakichś paczkach, projektach, nie wiem, drzewo robi się tak duże, że to jest naprawdę gigantyczny scroll, plików jest mnóstwo, no to może być problem, tak, to się zgadzam. Takie problemy istnieją, ale też łatwo można sobie z nimi poradzić, no bo konkluzja artykułu jest taka, jak powiedziałem wcześniej, to nie jest złoty środek na wszystko, rozwiązania, podejścia, narzędzia, strategie trzeba wybierać z głową. Pochylić się nad tematem i sprawdzić, na ile daje nam to daną rzeczywistą korzyść. Więc tak, no to po prostu. Trzeba to sprawdzić, zweryfikować, a jeżeli się ma możliwość nawet stworzyć sobie POC, czyli Proof of Concept, to też jest fajna opcja, żeby zweryfikować, czy w ogóle to jest to, w co chcemy iść.
Bardzo mnie zaciekawiło to jakby twoje stwierdzenie, które przeczytałeś w tym artykule, że monorepo to antywzorzec. I naszła mi taka refleksja, czy dzisiaj, aby być osobą w IT uważaną za jakiś tam autorytet, czy za osobę, która, nie wiem, jest autorem książek, publikacji i tak dalej, to czy uważasz, że w tej chwili właśnie nie trzeba głosić takich śmiałych, kontrowersyjnych opinii, czy jakichś sformułowań, aby w ogóle teraz kogoś zainteresować? Czy takie właśnie rzeczy, myślisz, że ci autorzy często tak myślą? Czy być może jest to po prostu w pewnej mierze clickbait, który później w artykule jednak rozbija się na argumenty, które niekoniecznie potwierdzają tą zakładaną tezę?
W kontekście tego konkretnego artykułu to myślę, że ten antywzorzec w tytule to jest 100% clickbait. Artykuł jest generalnie spoko napisany, jest dużo argumentów przedstawionych w tym artykule i właśnie to podsumowanie jest kluczowe, bo autor wprost nie wskazuje, że to jest ten antywzorzec, tylko pokazuje jego minusy, jego obawy, ale też zaznacza, że z drugiej strony w sumie może to mieć korzyści, więc no to raczej clickbait i też jestem zdania takie, że kurde, to słowo antywzorzec to jest tak po prostu zostało spłaszczone przez ostatnie ileś lat. Kiedyś wzorzec, to wiesz, brałeś książkę, pamiętam jak na studiach czy po studiach, otwierałem książkę i tam był cały rozdział na temat wzorców, no nie? Był też te cały, no może nie cały, ale kilka podanych antywzorców. Teraz jeżeli coś się komuś nie podoba, to mówi, a bo to jest antywzorzec, no nie? Ale nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego jest ten antywzorzec, bo wzorzec jest taki, a to jest antywzorcem. Właśnie to jest clickbait na maksa, no bo żeby pokazać, że coś jest antywzorcem, to musisz pokazać wzorzec, a tutaj nie ma stricte wzorca, bo to, tak jak powiedziałem, są strategie, a strategia zależy od twojego planu, tego, co chcesz zrobić.
Okej. Może teraz zastanówmy się nad takim pytaniem nieco odbiegającym, a wydaje mi się, że w dzisiejszych realiach bardzo ważnym. Mianowicie, dlaczego w IT często wybierany jest overengineering? Czyli no powiedzmy sobie wprost, zbędne rozwiązania, które niepotrzebnie rozbudowują projekty, tak? Czy jest to rozbujałe ego deweloperów, czy po prostu idą do biznesu i mówią, że to musi być, czy po prostu chcą wdrażać każdą nowinkę, która się pojawia na rynku, niekoniecznie, która musi się sprawdzić, niekoniecznie, która musi później dobrze wpłynąć na realizację projektu. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz?
To dość ciekawe pytanie. W moim przekonaniu na pewno nie wynika to ze złych intencji. To nawet na 100%. Myślę, że głównym powodem jest hura optymizm i zła lub co gorsza brak analizy. Często deweloperzy zajarają się, mówiąc kolokwialnie, jakimś tematem i bardzo chcą w to wejść. I to może być dużym problemem, też przyczyną mocną. Niestety w takich sytuacjach często zapomina się o głównej potrzebie, z jakiej wynika ta zmiana. Pracując jako Scrum Master zauważyłem, że to samo zachowanie pojawia się w codziennej pracy zespołów deweloperskich. Często zapominamy o głównej potrzebie, bardzo często patrzymy na projekt z perspektywy właśnie dewelopera, a jak z perspektywy technicznej, osoby technicznej, jednak na pierwszym miejscu jest potrzeba klienta i użytkownika. Powinniśmy właśnie na to, co chcemy dostarczyć, to, co chcemy zrealizować, właśnie na pierwszym miejscu zerknąć jako klient, jako ten końcowy użytkownik. Rozwiązania techniczne, decyzje o wyborze architektury czy strategii muszą być z tym spójne. Deweloperzy powinni dobrze się zastanowić, kiedy koszt poniesiony na dane usprawnienia się zwróci, bo to jest kluczowe, tak? Klient nie będzie płacił za jakąś strategię, tylko będzie płacił pewnie za rozwiązania dla klientów docelowych, jakieś feature'y. Decyzje nie powinny być podejmowane autonomicznie. Dzięki temu mamy szansę zweryfikować z innymi osobami, co sądzą, jaki zysk dostaniemy i przede wszystkim, kiedy go zaczniemy odczuwać. Aby unikać przerostu formy nad treścią, jestem zwolennikiem małych kroków. Aby takie usprawnienia wplatać w bieżące sprinty, żeby nie było bolesne dla klienta. Powinniśmy przygotować plan długoterminowy, który będziemy realizować systematycznie w sprintach. Myślę, że w ten sposób możemy skutecznie obronić się przed overengineeringiem, kiedy właśnie te kroki będą małe, kiedy te decyzje mamy rozłożone w czasie, jest to jakiś plan długofalowy i możemy też z nim oswoić klienta, w jasny sposób pokazywać mu, co dzięki temu osiągnie, a zarazem nie zmuszać go do poniesienia jakiegoś kosztu dużego na start. I przede wszystkim też będziemy mogli zweryfikować w trakcie progresu, czy to rozwiązanie, ten kierunek, który przedsięwzięliśmy, jest faktycznie taki opłacalny, jak na początku ten wspomniany hurra optymizm zakładał. Tak? Więc myślę, że to są główne takie przyczyny i przeciwdziałania overengineeringowi.
Mówiłeś o decyzjach. Może jeszcze na momencik wróćmy do monorepo. Jak według ciebie przekonać zespół do stosowania monorepo?
Jak dla mnie to nie jest w ogóle coś, do czego się powinno przekonywać. Tak? To nie ma czegoś takiego. Słuchaj, zacznijmy tego używać. Nie, to tak nie powinno wyglądać. Wszystkie elementy, które wymieniłem powyżej, powinny wynikać z analizy. Musimy wiedzieć, co nam to da, jaki jest koszt prowadzenia tej zmiany, im większa transparencja, tym analiza będzie bardziej wartościowa i da nam więcej informacji, czy to właśnie to jest ta droga. Według mnie rozpatrywanie tej strategii powinno pojawić się, kiedy mamy więcej niż jedno repo do utrzymania, kiedy zmiany między nimi mocno na siebie oddziaływują, kiedy zauważymy, że obsługa zarządzania naszymi częściami projektu zaczyna kosztować coraz więcej czasu, to na tym powinniśmy oprzeć decyzję o pójściu w monorepo bądź jakąkolwiek technologię, jakąkolwiek strategię. Nie powinniśmy się przekonywać, bo to powinno wynikać, słuchaj, jest taki temat, znam to i to, to mogłoby nam pomóc w tym i w tym, ale zróbmy analizę, albo ja przygotuję jakąś, nie wiem, prezentację, jakiś proof of concept, cokolwiek i na tym możemy to zderzyć z naszymi aktualnymi rozwiązaniami, z naszymi potrzebami i dopiero po tym możemy podejmować jakieś decyzje, nie? I wtedy jest fajnie, bo jakby odsuwamy na bok w ogóle jakieś prywatne preferencje, jakieś niedogadania i tak dalej, bo opieramy się tylko i wyłącznie na czystej analizie technicznej, która coś ma na końcu nam dać lub może nam czymś przeszkodzić. I to właśnie w ten sposób powinniśmy podchodzić do tematu i to nie dotyczy tylko monorepo, to naprawdę większość strategii jakichś długofalowych powinna się w moim odczuciu w taki sposób odbywać.
Okej, to teraz, jak ja to mówię, przejdźmy do realnego życia. Więc czy ty używałeś monorepo na produkcji? Jeśli tak, to jakie to były projekty, z jakich branż?
Na produkcji niestety nie miałem faktycznej możliwości korzystania z tego projektu. Jednak to strategia stricte do deweloperki, tak? To narzędzie deweloperskie, jak chcemy zarządzać projektem, w jaki sposób go rozwijać. Produkcja to gotowy produkt wdrożony gdzieś. W kontekście wdrożenia to niewiele się zmienia, ponieważ paczki mogą być budowane w ten sam sposób jak w przypadku multirepo, więc nie postrzegałbym tego po prostu jako, czy używałem tego na produkcji, no bo to jest narzędzie, tak? To ma nam pomóc w wytwarzaniu oprogramowania, w wytwarzaniu jakiegoś produktu, a nie jak on finalnie leży gdzieś na produkcji, bo tym już możemy zadecydować odrębnie, tak?
Okej, na koniec może z uwagi na to, że jesteśmy akurat w okresie tej izolacji, tego całego koronawirusa, chciałem cię zapytać, jak ty znosisz tą całą pracę zdalną, tą izolację, to, że jesteśmy poza biurami, jak wygląda twój normalny dzień i czy odczuwasz tą, jakby, nie wiem, czy potrzebę, czy może brak kontaktu z innymi deweloperami, z innymi ludźmi?
Och, ciężka sprawa. No muszę powiedzieć, że ja osobiście mam już dość. Mam już totalnie dość. Jestem raczej typem osoby, która preferuje pracę z biura. W domu to jest tak, że dni mi się zlewają, dosłownie. Każdy dzień zaczyna wyglądać tak samo, nieważne czy to jest weekend, czy dzień pracujący. I to jest straszne, bo mam wrażenie, że cały czas kręcę się wokół pracy, jest mniej tego czasu na odpoczynek, mimo to, że te weekendy przecież nie zniknęły. To nie jest fajne. Na szczęście od 14 marca, czyli praktycznie od tego momentu, w którym ta pandemia się rozpoczęła, mam w domu szczeniaka, bulteriera o imieniu Czkawka, więc on skutecznie zajmuje mi czas i daje dużo radości, więc mój dzień jest mocno przeplatany wyjściami z nim, więc mam tą powiedzmy świeżość umysłu taką, że mogę wyjść i się przewietrzyć, nawet nie, że mogę, ja muszę wyjść po prostu co te 3 godziny powiedzmy na zewnątrz z maluchem i to daje troszeczkę więcej świeżości, ale tak jak powiedziałem, no to już jest za długo, ja siedzę w domu, siedzę już praktycznie od chyba 10 marca, więc to jest kawał czasu i no jest ciężko, to już chociaż taka możliwość pójścia do biura na 2 czy 3 dni w tygodniu, tak żeby chociaż się przemieścić, żeby wiesz, opuścić ten dom na ileś godzin, myślę, że to było bardzo korzystne dla takiego oddechu trochę, jak siedzisz w tych 4 ścianach. No mnie osobiście to bardzo męczy już.
Pawle, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że dość dogłębnie omówiliśmy temat monorepo i na pewno to będzie bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy. No cóż, życzę Ci, abyś jakoś w spokoju i w radości przeżył jeszcze ten okres do momentu, kiedy będziemy mogli wrócić do biur i zacząć spotykać się z ludźmi, wychodzić do normalnych restauracji, niby restauracje dzisiaj 20 maja jest, niby są otwarte, no ale wiadomo, raczej tam podejrzewam, trudno tam kogoś spotkać. No i cóż, życzę Ci, chociaż pewnie to dość dziwnie zabrzmi, grzecznej czkawki. Bo domyślam się, że z takim psem maluchem na pewno niełatwo jest nad nim zapanować i stwarza różne dziwne sytuacje.
Tak, tak, no to jest jak małe dziecko, nie? To gorzej, że ci jeszcze nic nie powie, nie pokaże. A jeszcze w okresie teraz zmiany zębów, więc wszystko jest w stanie gryźć. No, jest dużo zabawy, ale przez to jest też śmiesznie. Dzięki wielkie. Tobie też również życzę tego spokoju na tej zdalności i też mam nadzieję szybkiego powrotu do tego normalnego trybu i tych naszych ulubionych preferencji zawodowych. Tak.
Okej, dziękuję Ci jeszcze raz, a naszych słuchaczy zapraszam do kolejnych odcinków naszego podcastu DevJS. Dzięki, na razie.